Witam serdecznie wszystkich. Czy komuś się zdarzyło być tutaj pierwszy raz dzisiaj? Okej. Więc mamy dzisiaj szczególny dzień. Niedzielę, dzień słońca. A poza tym mamy ceremonię gloryfikowania guru, jednego z guru ISKCON-u, Śrila Jai Pataki Maharaja. Jest to dla uczniów taki szczególny dzień, a dla pozostałych jest to też taka okazja, żeby się tak zreflektować, jaka jest jego relacja z guru. Czy się można zainspirować czymś, czy nie. Także będę chciał troszkę o tym powiedzieć. Przeczytam jeden werset z Bhagavad Gita, która mówi o potrzebie przyjęcia mistrza duchowego. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Jest to Bhagavad Gita taka, jaką jest. Rozdział 4. Wiedza transcendentalna. I tekst 34. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshyantite gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Zrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. Znaczenie Śrila Prabhupada. Ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Dlatego Pan radzi nam przyjęcie mistrza duchowego z linii sukcesji uczniów, zapoczątkowanej przez samego Pana. Nikt nie może być bona fide mistrzem duchowym, jeśli nie przestrzega tej zasady sukcesji uczniów. Oryginalnym mistrzem duchowym jest sam Pan, a osoba pochodząca z sukcesji uczniów może wyjawić swemu uczniowi przekaz Pana w postaci niezmienionej. Nikt nie może zrealizować się duchowo, wymyślając swój własny proces, tak jak jest to zwyczajem niemądrych oszustów. Bhagavatam 6.3.19 mówi: Dharmam tu sakshat Bhagavat pranitam. Ścieżka religii została wskazana bezpośrednio przez Pana. Zatem ani spekulacje umysłowe, ani jałowe dyskusje nie mogą nikomu pomóc w uczynieniu postępu w życiu duchowym. Postępu takiego też nie można uczynić poprzez niezależne studiowanie ksiąg wiedzy. Po to, aby otrzymać wiedzę, należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego, całkowicie mu się podporządkować i służyć mu bez fałszywego prestiżu. Sekret postępu w życiu duchowym polega na zadowoleniu samozrealizowanego mistrza duchowego. Zadawanie pytań i pokora stanowią o duchowym rozumieniu. Bez pokory i pełnienia służby zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Uczeń musi zostać poddany sprawdzianowi przez mistrza duchowego i kiedy mistrz duchowy przekonuje się o jego szczerym pragnieniu, automatycznie błogosławi go prawdziwym rozumieniem duchowym. Werset ten potępia zarówno bezrozumne naśladownictwo, jak i zadawanie absurdalnych pytań. Należy nie tylko pokornie słuchać mistrza duchowego, ale również poprzez pokorę, zadawanie pytań i pełnienie służby, zdobywać od niego wiedzę. Bona fide mistrz duchowy jest z natury bardzo dobry dla uczniów. A wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze gotowy do pełnienia służby, zadawanie pytań i przekaz wiedzy stają się doskonałe. Jeszcze raz może ten werset przeczytam. Tadvidhi pranipatena pariprasna sevaya upadekshyantite gyanam gyaninastattva darshinaha. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Sama zrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. Omagyana timirendasya gyananjana shalakaya chakshurumitanyena tasmai shri gurave namaha. Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadam Ahyam Dadati Svapadantikam. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Więc jak Prabhupada tutaj wspomniał, przyjęcie guru w swoim życiu jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o rozwój duchowy. Jest to tak naprawdę bardzo szczególny związek, dlatego że jak tutaj czytaliśmy, trzeba znaleźć osobę, której jesteśmy w stanie się w pełni podporządkować. Czyli to nie jest kwestia tego, że to jest ktoś, kto jest naszym ojcem chrzestnym i da nam imię, czy to jest ktoś, kto jest intelektualnie rozwinięty, czy ktoś, kto jest bardzo wyrzeczony, sławny, nie wiem, bogaty, jakkolwiek. Tylko musi to być osoba, której jesteśmy w stanie się podporządkować, czyli słuchać generalnie to, co on mówi. I to jest po stronie ucznia bardzo ważny proces i nie należy nikogo poganiać w tym procesie. Bo żeby rzeczywiście komuś zaufać, wymagana jest no, przynajmniej odrobina zdrowego rozsądku i trochę czasu. Przekonanie się, czy ta osoba rzeczywiście jest w stanie prowadzić mnie w jakiś sposób. Słowo guru w dzisiejszych czasach ma bardzo szerokie znaczenie i mimo, że są osoby, które grają tę rolę guru, to często nawet nie rozumieją mechanizmu, jak to funkcjonuje. Dlaczego jeden nauczyciel może ma powiedzmy 300 uczniów, akurat jednego bardziej, a drugiego mniej nauczył? Wydaje się, że jest taki sam dla wszystkich. Ale po stronie ucznia jest to, do jakiego stopnia ta osoba jest skupiona i pokorna, dociekająca, czyli zadaje pytania i przekonana o tym, że ta osoba rzeczywiście coś mi może nauczyć. Ja tu nie chcę mówić, że każdy nauczyciel jest guru, ale chciałbym, żebyście zauważyli tą prostą zasadę, że im bardziej komuś ufamy, tym szybciej od niego jesteśmy w stanie dostać coś, co on umie, wie, rozumie. Im bardziej tacy jesteśmy zdystansowani, nieufni, tym ten proces przebiega inaczej. Więcej musimy sami poszukać, dociekać, dopytywać. Nie wiem, w dzisiejszych czasach to jest chyba mało popularne, żeby kogoś słuchać. Ale w jakimkolwiek takim, powiedzmy, obszarze, gdzie liczy się wynik, ta metoda jest zawsze stosowana. Czy to jest, nie wiem, nauka gry na instrumencie, czy to jest trening sportowy, czy cokolwiek innego. Kwestia zaufania do tej osoby, która nas uczy, jest podstawowa. Czyli ktoś musi jakby dojrzeć do tego, że chce być uczniem. Wtedy mówi się, że mistrz przychodzi sam. I to wszystko jest naturalne. Każdy ma swój czas, swojego guru, który się pojawi prędzej czy później. Ale to nie znaczy, że trzeba być biernym w tym poszukiwaniu. Bo tak naprawdę każda osoba może nas czegoś nauczyć, czegoś, co umie. I zasada jest podobna. Do tego stopnia, jak zaufamy tej osobie, do tego stopnia ta osoba będzie mogła nam coś przekazać. W takiej relacji guru-uczeń, o której tutaj pisze Prabhupada, odbywa się też coś, co jest takie nie na poziomie fizycznym czy mistycznym, tylko na poziomie duchowym. Tak tutaj Prabhupada mówi, że w pewnym momencie Mistrz duchowy błogosławi swojego ucznia wiedzą. To nie jest jakiś skok kwantowy, tylko ten moment jest wtedy, kiedy ktoś jest na coś gotowy, to coś dostaje. Można to szanować lub nie, więc wtedy mistrz duchowy też może w ten sposób tak testować swojego ucznia, do jakiego stopnia on docenia to, co dostał. Więc od tej strony wymogów bycia mistrzem duchowym potrzebne jest zaufanie ucznia. Natomiast ponieważ uczeń jest na niższym poziomie zwykle niż jego nauczyciel, więc potrzebny jest jakiś sposób zweryfikowania tego, czy ten w ogóle nauczyciel jest odpowiednio wykwalifikowaną osobą, żeby mieć ucznia. I tutaj mamy w związku z tym cały system sadhu, czyli osób, które są święte, które praktykują życie duchowe, wspierają się i determinują to, do jakiego stopnia ta osoba jest godna zaufania i nie. Czy jak tutaj Prabhupada mówił, że ta osoba musi pochodzić z autoryzowanej sukcesji uczniów i musi być bona fide, tak? Czyli musi być w jakiś sposób przez kogoś autoryzowana. I za tym wiąże się jakby ta część naszego procesu, na którą nie mamy wpływu. To ktoś wyszkolił naszego mistrza duchowego, ktoś ocenił, że on jest gotowy, żeby dawać schronienie innym. I to ktoś go weryfikuje, do jakiego stopnia sobie z tym radzi. To nie jest rola ucznia. Więc dlatego zanim ktoś przyjmuje tą postawę bycia uczniem albo bycia nauczycielem, to jedni i drudzy studiują siastry po to, żeby zobaczyć, jak to powinno wyglądać. Tu jest bardzo taki prosty schemat. Czyli ta pokora wynika z tego, że ktoś zaufał komuś. Służba wynika z tej pokory, bo jeżeli komuś ufam, znaczy go słucham, staram się go podążać za jego instrukcjami. W tradycji Vaishnava jest jeszcze jeden aspekt, jest wielbienie. Że elementem służby dla mistrza duchowego jest to, że się go wielbi i to w bardzo szczególny sposób. Wielbi się go jako reprezentanta Boga, tak jak się wielbi Boga. Czyli to, co robimy na ołtarzu dla Kryszny, to samo robimy dla Śrila Prabhupada, czy za chwilę będziemy robić dla jednego z guru, który to też przyjmuje w ten sposób. I Prabhupada nie miał z tym problemów. Tłumaczył zawsze ludziom, że on to nie bierze dla siebie. On tutaj przyszedł po to, żeby przyjmować służbę i ofiarowywać ją Krysznie. Kolejnie, dokładnie, swojemu guru, jego guru, swojemu guru i tak dalej. W ten sposób cała istota służby polega na tym, że ostatecznym odbiorcą tej służby jest Kryszna. I tak, takie jest zrozumienie służby dla guru. Dzięki temu, że pojawia się guru, możemy dotknąć Kryszny, możemy z nim rozmawiać. Dlatego, że guru jest zobowiązany do tego, żeby mówić to samo, co Kryszna. Więc ten aspekt życia duchowego jest bardzo specyficzny i wymaga, jak tutaj Prabhupada napisał w pierwszym zdaniu, ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna. Jedną z zadań mistrza duchowego jest to, żeby pozbawić ucznia fałszywego ego. I zwykle to w naszej tradycji się, nie w tradycji, w naszej powiedzmy polskiej tradycji kojarzy się z tym, że trzeba kogoś zgnoić, bo tak było w wojsku czy gdzieś tam, że tak się właśnie trzeba złamać kogoś, żeby pozbyć go ego. Ale to nie jest ten nastrój. Pozbywanie się ego wynika z faktu, że ktoś rozumie, co się dzieje. Że powoli ze wszystkie warstwy, które ma na sobie, jest w stanie odrzucić, a nie, że siłowo ktoś mu je próbuje rozerwać czy wyrwać. Więc to jest bardzo ważne, że pozbywanie się fałszywego nie musi wyglądać w sposób brutalny. W zasadzie nie powinno tak wyglądać. Powinno wyglądać w sposób bardzo słodki. Że ktoś jest gotowy na to, żeby się dowiedzieć, że coś robi źle. i nie jest zestresowany tym, że ktoś mu coś powiedział, tylko jest gotowy przyjąć korektę. Ktoś, kto nie akceptuje tego, że zrobił coś źle, nie jest gotowy do tego, żeby się zmienić. To jest jakby strata czasu w procesie takim edukacyjnym. Dlatego w Bhakti Jodze, w towarzystwie Bhaktów, powinna panować taka szczególna atmosfera, słodka atmosfera, że każdy się w jakiś sposób docenia. Każdy się rozumie, mamy zaufanie do siebie. I czasami jest to łatwiejsze, czasami trudniejsze. W każdym razie nie powinniśmy przejmować takich mechanizmów ze świata, który nas otacza, które polega na dominowaniu i wykorzystywaniu kogoś, że jest słabszy. Wtedy nie można się za bardzo uczyć, można się wtedy tresować bardziej. Więc myślę, że każdy wielbiciel jest w stanie zrozumieć tą guru tatwę na tyle, na ile jest w stanie się podporządkować swojemu mistrzowi duchowemu. Teraz zwykle kaniszta patrzy na to w ten sposób, że to jest jedyna osoba, ona wszystko wie i tylko ona ma rację. Im ktoś jest bardziej dojrzały, ten zauważa, że ta osoba wie coś z jednego obszaru wiedzy, ta z innego obszaru, ta z innego obszaru. I to ten obszar zdobywania wiedzy poprzez przyjmowania schronienia guru się poszerza. To nie jest jedyna osoba, tylko to jest grupa osób, która nam daje możliwość zdobywania wiedzy. I w naszej linii tutaj przekazu jest tak, że większość mistrzów duchowych w kolejnych, powiedzmy, epokach to byli uczniowie Shiksha, którzy przyjmowali instrukcje. Bhaktivinod Thakur miał innego inicjującego mistrza duchowego, ale traktował Jagannatha Dasavabhajiego jako swojego Shiksha. I było takich wiele osób, tak naprawdę prawie wszystkie. Więc pojawia się słowo instrukcja. Nie wiem, ja to może tak spłaszczę zupełnie. Jak ktoś kupuje sobie, nie wiem, lodówkę, to po co jest mu instrukcja obsługi? Żeby zachowywał się w relacji z tą lodówką tak, jak należy. Czyli robił to, co tam w tej instrukcji jest napisane. Czyli nie jest to sytuacja taka, że jest to rada. Jeżeli ją włączysz, jeżeli chciałbyś ją włączyć do prądu, to wtedy ona sobie będzie działać. Możesz robić, co chcesz. To wtedy nie jest instrukcja, tylko możesz zdecydować, czy chcesz używać pralki do prania przy pomocy prądu, czy też chcesz używać pralki do tego, że ona jest meblem w twoim domu, ma taki fajny ekran i można zobaczyć swoje odbicie. Więc instrukcja to jest coś, co jest gwarantowane. Tak? Ktoś dostaje pewnego rodzaju wiedzę ze sposobem praktycznego wykorzystania i dzięki temu może coś uzyskać. To jest instrukcja. Kiedyś byłem na takim spotkaniu właśnie wielbiciela z jego guru i on się pytał, guru Maharaj, czy ja powinienem iść na studia, czy nie? A on się pyta, a czy ty chcesz instrukcji, czy rady? No bo jeżeli ty jesteś moim uczniem, no to jesteś zobligowany wysłuchać mojej instrukcji. A ja nie będę brał odpowiedzialności za twoją edukację. Ja mogę powiedzieć ci, jak się rozwijać duchowo. Możesz to zrobić, będąc na studiach, albo nie. Więc jeżeli szukasz doradcy, to ja nie, to nie jest moja służba. I to akurat nie było w jakiś obcesowy sposób powiedziane, tylko wytłumaczone, że ten chłopak zrozumiał, że okej, po prostu ja nie rozumiem jeszcze, o co tutaj chodzi. I rzeczywiście nie był w stanie kontynuować tego procesu. Nie był w stanie przyjąć guru, ale został wspaniałym naukowcem. Skończył studia, został poetą. Także jest w stanie cały czas funkcjonować w normalnym świecie, ale w tej relacji jak to mówi, nie zatrybiło, tak? Nie był gotowy, żeby przyjąć instrukcje jakieś. Co ułatwia ten proces, jeżeli on jest tak trudny? Jak myślicie? Powiedzmy, mam do przeniesienia, nie wiem, 2 tony koksu z jednego miejsca do drugiego. Co mi może ułatwić? Słucham?
Pomoc ludzi,
tak. Prosta rzecz. Oczywiście można użyć maszyn, ale zakładamy, że tak najprostszy sposób. Jak będzie nas więcej, to da się to zrobić. I pan Chaitanya dał podobny proces. Jak chcecie robić postęp, róbcie razem. Najważniejsze jest być w towarzystwie baktów. Jeden jest bardziej zaawansowany, drugi mniej. Jeden lepiej gra, drugi lepiej śpiewa, lepiej tańczy, jeszcze inny coś wie. I można się wtedy wspierać. To jest towarzystwo baktów, że wspieramy się w rozwoju. No i to jest też trudne, bo z jednej strony to musi być konkretne, a z drugiej strony musi być dobrowolne. Więc jak ktoś się nie godzi na korektę, to się staje takie, jakby to powiedzieć, szorstkie, tak? Chciałbym się nauczyć grać w koszykówkę, ale nie chciałbym skakać. No to tak naprawdę niewiele mam do osiągnięcia. Mogę podawać piłki, jak wypadną za linię i patrzeć, jak coś tam robi. Jeżeli to jest częścią gry i ja się z tym dobrze czuję, wszystko jest fajnie. Ale jeżeli jestem na tej pozycji za linią i mam pretensje, że to nie ja jestem tamtym, który te piłki tam wsadza co chwilę, no to jest coś ze mną nie tak, a nie z grą czy z innymi rzeczami. Więc są wspaniałe osoby, które mogą nam dać poprzez swoje towarzystwo wiarę, którą inaczej nie da się zdobyć. Są wspaniałe osoby, które przez swoje towarzystwo mogą dać wiedzę, inspirację. I myślę, że ten nasz wybór na jakieś osoby, które są dla nas guru czy nauczycielami, to właśnie wynika z tego, że jesteśmy w stanie coś od nich wziąć, zaufać i podążać za tym. Nie tylko się dowiedzieć. Więc mnie jest bardzo trudno mówić o mistrzu duchowym w obecności innych uczniów, innych mistrzów duchowych, bo to wygląda tak, jakbym po prostu uważał, że to jest najlepsza osoba na świecie. I tak uważam, w moim sercu tak jest. I wiem, że w sercu każdego z was też taka osoba jest. I teraz to, że ktoś jest w takiej albo innej sytuacji życiowej, albo umie to, czy coś innego, nie sytuuje go jako tą osobę, która jest z guru. Tylko to, że przyjęła służbę od Śrila Prabhupada i ktoś zgodził się, żeby ta służba była pełniona, a ktoś inny chce pod kierowiskiem tej osoby służyć. Taka bardzo prosta rzecz. A dlaczego Prabhupada pisze, że to jest trudne? Dlatego, że w czasie służby oddania niestety, tak samo jak w każdym innym działaniu, popełniamy błędy. I jeżeli jesteś w towarzystwie baktów, to baktowie nam mówią o tym, że coś jest nie tak, że coś trzeba zmienić. I czasami ta wiedza, że trzeba coś zmienić, wystarczy, żeby to zmienić. A czasami po prostu nie chcemy czegoś zmienić. I ta wiedza nam się do niczego nie przydaje wtedy. W towarzystwie baktów można się przekonać po jakimś czasie, że warto jednak się zmienić. Dlatego, że jest taki kierunek. Cały czas baktowie robią postęp. Czyli jak tutaj Krishna mówi, spróbuj. Tak jest to przetłumaczone przez Śrila Prabhupada. Vidhi, spróbuj zrozumieć. Czyli Prabhupada rozumie, że jest to trudne. Dlatego mówi spróbuj. Nie mówi musisz, nie mówi należy, tylko spróbuj. I każdy, kto podjął próbę, gwarantuje, że doświadczył tego, że ten proces działa, że można coś z tym zrobić, coś zmienić. I ta próba nie jest jednorazowa, tylko jest, jak to się mówi, wczoraj taki właśnie, nie wiem, czy słyszeliście o polskiej metodzie treningowej. Sobie możecie w YouTubie tam wpisać, tam jest taki krótki filmik o tym, jak w sporcie tak wygląda trening. Więc nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, że tylko dlatego, że ktoś coś robi, automatycznie osiąga sukces, tylko żeby był w towarzystwie, które wspiera w tym. Więc z mojego doświadczenia, kiedy Jayapataka Swami przyjeżdżał do Polski, zawsze fascynowało mnie to, że on jest dla wszystkich, dla każdego i zawsze. To było aż takie czasami groteskowe. Pamiętam, jak tutaj wyjeżdżał kiedyś z Wrocławia. Już się wszystko pakowało i akurat Dwaraka Prabhu, jeszcze wtedy Bhakta Darek, zbliżył się do Maharadża i się spytał, czy może go pomasować. No i tam rozmawiał, masuje i po chwili mówi, no, w końcu ktoś się domyślił. I on jest tak naprawdę dostępny, można robić takie różne rzeczy z nim, ale on też nie jest temu potrzebny. I nie wiem, czy byłem o zdrowych zmysłach, ale kiedyś właśnie zaproponowałem mu podróż z Wrocławia nad morze w takim, jak się nazywa, wanie. Nie, takim normalnym wanie, takim transportowym. Nie było nas stać na nic innego, ale wpadliśmy na pomysł, że włożymy tam materac. Taki duży materac na podłogę, tak wiecie. Tak kiedyś do Szwecji jeździliśmy z paktami Sankirtanów. Mówimy, kurczę, no nie mamy innego wyjścia. I położyliśmy mu taki materac. Mówiliśmy, Maharaj, wiesz, teraz tutaj Prabhu cię zawiezie. No i on tam jak ten kartofelek jechał. Powiedzmy, przez całą noc próbował zasnąć i z Wrocławia dojechał na tym, na ten, nie wiem, kto wtedy wiózł Maharaja. Będzie Tatwa, no. Także był to szczyt moich, że tak powiem, głupoty, ale on się na to zgodził i dojechał tam. Wszyscy byli zadowoleni. Ja potem zacząłem to analizować. Mówię, kurczę, to przecież jak tam w ogóle przetrwać, nie? 6 godzin jadąc, gdzieś tam się turlając z jednego miejsca na drugie. No, ale kiedyś była okazja, żeby mi pokazał wprost, że nie potrafię tego zrobić. Jak dostałem służbę, żeby ubrać mu skarpetki, to chciałem sobie włożyć, a ja sobie wkładam, normalnie wkładam i już, nie? No i patrzę, że to tak, kurczę, nie bardzo działa. On się tak na mnie popatrzył i mówi, ty sama, ile ty masz lat? Ty nie umiesz nawet skarpetki założyć? To się robi tak. I wziął mi tam, zrolował mi tą skarpetę. Zobacz, to musi być tak. Kładasz palce i tego. Włożył sobie jedną, teraz ty, nie? Także to jest bardzo potrzebne, żeby się poczuć głupim w relacji z mistrzem duchowym, bo to uczy pokory. Natomiast to też jest ważne, jeżeli chodzi o pytania. Któregoś dnia byliśmy w takiej sytuacji, że przychodziliśmy z jednego miejsca do drugiego na polu Woodstockowym i Maharaj pyta, ty sama, co mogę dla ciebie zrobić? Nie? Takie, to jest typowe pytanie Maharaja. Spotyka kogoś na ulicy w Berlinie, co mogę dla ciebie zrobić? Nie? Więc ja mówię, ja bym chciał trochę bhakti, nie? On mówi, o, bhakti, nie mam. Nie mam, nie mogę ci dać. To jest takie, Czasami sytuacje takie, które wydają się być nieistotne, zapadają w serce i okazuje się, że jest za tym spory przekaz. Taki, którego ja nie potrafię wytłumaczyć tak werbalnie, co się wydarza, ale po prostu jest przekaz od serca do serca. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Że to, że jestem głupi, jest słodkie, prawda? To, że... Nie wiem, kiedyś jeden z maharadżów powiedział, jak już usiadł na Vyasasanie i szpilki od tych ozdób, czyli kwiatków, zaczęły kłuć. Okej. Okay. To tak wytrzymał. Potem jak wrzątkiem chcieliśmy mu wymyć stopy, to powiedział, no rozumiem, że chcieliście mnie ukrzyżować, no bo to katolicy, nie? Ale żeby mnie ugotować, to już przesada. Takie sytuacje się zdarzają. I no, jak robiliśmy, nie wiem, to chyba Bhaktavasa miał inicjację wtedy. Nie wiem, czy Danado ty nie miałeś wtedy inicjacji w tym lesie? Nitrahari. Pojechaliśmy do lasu, który upał jak nie wiadomo co. Od 2 miesięcy kropli deszczu nie spadło. Wleciliśmy do lasu, żeby zrobić ofiarę ogniu. 100 metrów dalej panowie tam leśnicy rwali drzewo. No, myśmy wpadli na pomysł, żeby było kameralnie. Wyjechaliśmy do lasu. Piękna ofiara, piękna sytuacja w ogóle. Maharaj tam zrobił nam egzamin. Wszyscy myśleli, że na luzie sobie przyjadą i już ma się zaczynać ta ofiara. A Maharaj mówi, ale wiecie co, ja tak nie znam za bardzo was, to może ci wasi przyjaciele to powiedzą coś o was mi. No i każdy musiał powiedzieć na temat każdej z tej osoby, która była inicjowana, coś, żeby Maharaj ją poznał. I potem była ofiara oczywiście. Jak tylko się dym, jak powiem, uniósł, to się pojawili panowie z tej straży tam leśnej i się pytali, co tu się dzieje. Nie, my właśnie wychodzimy. Nie? Więc mam też taki film, jak Maharaj był chyba w 91 roku na farmie. Jeszcze Dreszta był wtedy head pujarim i miała być inicjacja. I Maharaj miał taką książkę do robienia jagi. Dreszta tam był asystentem. No i robili we dwóch. Tak. Wszyscy czekają, mantrują. Oni tak przygotowali kundę, rysowali tamtą mandalę z mantrami i wszystko. I Maharaj po kolei tłumaczył, co będziemy robić teraz. No i ta ofiara trwała tak ze 4 godziny. Także jak zaczynaliśmy ją kręcić, bo to chyba, jak się nazywał ten prabhu z Warszawy? On zawsze kręcił Maharaja, pamiętacie? Może sobie przypomnę. Ale w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie on nakręcał film. Jak nakręcał, to wszystko było jasno widać. Potem się robił zachód, więc było tylko widać różne ogniki, tam świeczki, które się paliły. Potem jak się zrobiła już ta jagia, to było widać tylko ogień i nic więcej. No i też było dość sporo wzruszających scen, bo też dymu było sporo. Bo to takie szantipurskie było, drzewno świerkowe, mokre takie, dużo było żywicy. Także w każdych warunkach Maharaj się jest w stanie dostosować do tego. Ja nie jestem w stanie mówić nawet o tym, co on teraz robi, bo nie wiem. To jest dla mnie w ogóle niepojęte. Ale to jest jakby, to jest drugorzędne, mówię. Ważniejsze jest to, że są osoby, którym daje inspirację. Tak mówiła mi Kamini, tak? Jak mieści i inicjacje, ile było osób? A za 2 dni? Więc to są rzeczy, których nie da się imitować w żaden sposób. Dla mnie, ja nie chcę tego komentować, nie potrafię tego skomentować, jak to jest możliwe. Ale tak się składa, że są osoby, które chcą to mieć. Chcą być, nie wiem, 75 457 uczniem na przykład. Spora rodzina, nie? Tak jest. No, średniej klasy miasto polskiej. Także to są rzeczy, których ja nie potrafię wytłumaczyć, ale które są obecne w tej chwili. Dla mnie ta kluczową rzeczą jest to, że w tej relacji musi być zaufanie obustronne. Musi być metoda na pozbywanie się ego ze strony ucznia. Musi być możliwość pełnienia służby dla niego. I przede wszystkim muszą być instrukcje. I te instrukcje należy wykonywać. To jest... Jak tutaj Prabhupada mówi, bez pokory i pełnienia służby zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Czyli nie chodzi to o intelektualną wiedzę, tylko chodzi o to, że rzeczywiście chcemy usłyszeć odpowiedź, która sprawi, że będziemy chcieli coś zrobić. Nie wiem, ja nie jestem zbyt dobrym mówcą, więc może wy byście chcieli coś o Maharadżu powiedzieć. O czwartej miałem chyba skończyć. Także mamy 2 minuty na jakieś komentarze, pytania, ewentualnie gdybyście chcieli się podzielić coś ze swoją relacją z guru. To nie musi być akurat z Chaipataką Maharadżem. O, proszę bardzo, Rupo.
Jeśli można, a propos tej opowieści, że jak prosiłeś guru, żeby dał ci bhakti, co ci mogę ofiarować, to nie? On powiedział, że no, możliwe, bo nie mam. I to jest właśnie taka wielka sprawa, że prawdziwy guru, on uważa się za właśnie to bardzo upadłego. On się uważa nie za pana, tylko za sługę. A natomiast z kolei podejście ucznia jest zupełnie inne, że on powinien właśnie z kolei patrzeć na guru jako na reprezentanta najwyższego pana. I jest powiedziane, że właśnie, że guru, on właśnie uważać, że tak, ja jestem mistrzem, ja jestem tutaj wyżej i tak dalej. To jest droga do upadku. I to jest takie ciekawe filozoficzne, że właśnie że guru powinien mieć to pokorne właśnie takie nastawienie i traktować właśnie swoich uczniów tak, że on chce im służyć. I to jest takie w tym wszystkim takie piękne. I on traktuje swoich uczniów, bo oni są tak naprawdę przesłani przez jego guru z kolei. I on po prostu angażuje ich w służbę, ale właśnie dla swojego guru z kolei. Niezależny. I także to są takie bardzo głębokie, takie filozoficzne punkty. I tak chciałem po prostu...
Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś. No. Mnie się przypomniało, jak tu mówiłeś o tej właśnie kwestii bycia guru. Kiedyś był taki, wtedy jeszcze Maharshalinem był, Mahadyuti Swami był w Polsce i zrobił takie sławetne seminarium dla baktów. Jak przeżyć 20 lat i z konia i nie odejść? Takie było, on takie kontrowersyjne różne miał tematy. Ale w każdym razie, w którym momencie tego seminarium była kwestia właśnie tego, co jest najgorszą rzeczą. No i co jest najgorszym pragnieniem? No i baktowie wymyślają, że to chronić zostania Kryszną. Mówi, tak, dobrze, ciepło. I w końcu on się pyta, ale co jest gorszym pragnieniem niż to, że ktoś chce zostać Kryszną? I kurczę, już nikt nie wpadł na pomysł, co może być gorsze, nie? A on tak sobie siadł. Najgorszym jest to, że ktoś chce być guru. I to jest ten taki moment właśnie, że z zewnątrz to wygląda inaczej niż z wewnątrz. I można się czasami mocno pomylić. Ale istotną jest to, że guru służy swojemu guru, tak jak powiedziałeś. przyjmując uczniów. Może ktoś jeszcze chciałby coś dodać?
Może jeszcze, jeśli można, taka humorystyczna historia. Nie wiem, czy to już opowiadałem, ale możemy powtarzać. Maharaj był znany z tego, że on no, w ogóle się nie oszczędzał. On bardzo intensywnie podróżował i czasami po prostu nie zwracał uwagi, czy jest w Kanadzie, czy w Europie, czy w tym kraju, bo sobie był bardzo zmęczony. I on po prostu tak bardzo się poświęcał, żeby jednak odwiedzać uczniów i prawda, ich inspirować i tak dalej. No i kiedyś właśnie jeden z baktów mi opowiadał, był taki bakta, jak ja mieszkałem jeszcze w Warszawie w świątyni, że nie po prostu, że był tak komandorem, nie wiem, co to znaczy być komandorem świątyni. No wypalił się po pierwszych tam paru tygodniach, ale nie było nikogo dalej, no to był wypalony. No i akurat przyjechał Maharaj, no i on go wiózł po prostu, odwoził go na lotnisko, no nie? On tam był w Warszawie dwa dni. No i ten komandor wiózł go na lotnisko i zaczął później opowiadać, że Maharaj usiadł obok niego, no nie, i jechali we dwóch. No i on zaczął mu opowiadać, no nie, że jest wypalony, zupełnie, wiesz, łzy mu leciały, opowiada, że no, nie mam czasu matrować, że tu, kto gotuje, kto sprząta, to. A Maharaj zasnął, no nie, bo był bardzo zmęczony, bo on, jak mówię, no po prostu zmiany czasu ciągle. Maharaj zasnął, no nie. On się żali. I może wiecie, że Maharaj, no nie, tak zewnątrz śpina, nie. No i trwało to, nie wiem, 10 minut chyba, czy 15, ale on wszystko wyrzucił z serca, no nie? I wtedy Maharaj się ocknął, no nie? Jak on skończył mówić, już dojeżdżali do lotniska, mówi, słuchaj, mówi, nic się nie martw, to jest taka, mówi, mimo że no, teoretycznie spał, pewnie, ale właśnie mówi, ja się, słuchaj, zobacz, co jest tu najważniejsze, nie przejmuj się tym, za dwa miesiące będzie kto inny tutaj i tak dalej. Miał taką służbę, po prostu przejść to z uśmiechem. No nie, tak. Mu takich instrukcji udzielił, że mu wiesz, że go rozweselił, no nie? Że dał mu taką fajną nadzieję i może spał. I to jest taki punkt z tą paramatą, czasami guru coś powie, ale on jest inspirowany przez paramatmę, mimo że czasami się tak zdarza, no nie, że ktoś wchodzi, na przykład guru daje wykład, ktoś wchodzi i akurat ten problem, który on miał, to guru mówi, no nie, coś takiego, także to jest coś takie właśnie, no, ciekawe.
To jak był ostatnio Maharaj we Wrocławiu u Jayurjity, tam spał i ci baktowie, którzy podróżowali z Maharajem, prosili, żeby baktowie z Polski, ponieważ oni mają taki maraton non-stop, żeby przejęli opiekę nad Maharajem w nocy. No i myśmy akurat z Simchą dostali taką jedną noc do bycia z Maharajem. Znaczy ja miałem być całą noc, a on się tak wkręcił, bo ktoś miał poczytać Bhagavatam, a ja po angielsku nie za bardzo, więc Simcha czytał Bhagavatam Maharajowi. I to było tak, że on sobie leżał, miał swój klikier i mantrował, a Simcha czytał, nie? No i tak minęło z 15 minut, przestał klikać, nie? A Simcha czyta. Minęło jeszcze z 5 minut, zaczął chrapać, nie? Tak się popatrzyliśmy, no to mówi, to chyba trzeba skończyć, nie? To Simcha już miał zamykać, przestał czytać, a Maharaj, czemu przestałeś czytać? Ja słucham Bhagavatam. I wszyscy poruszeni byli i rzeczywiście, nie wiem jak on to robił, ale...
Tak ma.
Przecież niektórzy też tak mają, no. Nie tylko guru tak mają. Bo też nie chciałbym, żebyśmy stworzyli takich wizji, to jakieś są, nie wiem, jakieś osoby typu Superman, prawda? Myślę, że to po prostu tak jest. Czasami osoba może coś wyczuć. Guru też tak ma. Paramatmę ma każdy w sercu i każdy może jej posłuchać albo nie. Im ktoś jest czystszy, tym częściej to słucha. Co teraz mamy w planie?